Cześć, dzień dobry, witamy Was w siódmym już odcinku serii Monocast. Hubert Grupa.
Łukasz Kowalka.
A naszym gościem jest dziś producent, o którym można powiedzieć, że wciąż jest młody. Na pewno jeden z najbardziej doświadczonych i utalentowanych, ponieważ chyba niewielu jest zawodników, którzy w wciąż tak młodym wieku mogą pochwalić się tak rozbudowanym CV. Kuba Sojka.
Witam.
Na samym początku chciałbym Cię spytać, jak reagujesz na określenie jeden z najbardziej doświadczonych producentów w Polsce?
Chyba nijak nie reaguję, aczkolwiek nie wiem, skąd wzięliście to zdanie. Ja podejrzewam, od kogo wzięliście to zdanie, ale jeszcze do niedawna było jeden z polskich młodych producentów.
Otóż to, otóż to.
Także już chyba wiemy, o co tutaj chodzi. Tak.
Gdzie tutaj jest problem z wskazaniem ciebie na tej osi czasu polskiego techno? Czy to już jest ten autorytet dla młodszych? To na pewno, ale czy to już jest ten dinozaur techno, czy nadal wschodząca gwiazda?
Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. To znaczy, ten cały format, jeden z polskich, chyba tam młodych producentów, live performerów polskich, to wzięło się z biografii, która nie była zmieniona od XX lat. I śmialiśmy się właśnie z Rafałem Całym, z menedżerem, że ciągle to gdzieś tam widnieje, a ktoś właśnie z organizatorów się przyczepił: ej, ale słuchajcie, no Kuba już nie jest taki młody. Dlatego ja ostatnio się zaśmiałem właśnie chyba na kolacji tydzień temu z Rafałem, kiedy byliśmy razem. Mówiłem, że dobra, to zmienimy, zamiast młody, to będzie doświadczony. No.
Sam jako już, no właśnie, ten doświadczony producent uczysz młodych, a pewnie nie tylko młodych. Mhm. A jak się odnajdujesz w roli nauczyciela?
Powiem, że bardzo, bardzo super, naprawdę, bo na początku ja trochę byłem sceptycznie do tego nastawiony, ale już mówię dlaczego. W ogóle moja droga muzyczna była trochę zawiła, jeżeli chodzi o edukację muzyczną. Zaczynała się, powiedzmy, od nauki na keyboardzie, potem fortepian, potem szkoła muzyczna. Potem była przerwa, nie było szkoły muzycznej drugiego stopnia, natomiast były studia muzyczne. No i będąc na tych studiach muzycznych na Uniwersytecie Śląskim, jeszcze pamiętam, że to był kierunek pod tytułem edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, ale nomen omen miałem po prostu zostać zwykłym nauczycielem muzyki. Panem od muzyki w szkole podstawowej, nie wiem, w gimnazjum bądź w szkole muzycznej, tak? I ta wiza mi się no nie uśmiechała. Chciałem po prostu zrobić papier, żeby po prostu mieć papier muzyka, jakby to nie zabrzmiało inaczej. Ta wizja mi się nie uśmiechała, żeby być po prostu zwykłym nauczycielem, tym bardziej jakby nastawienie też profesorów, wykładowców na uczelniach wyższych, szczególnie w tamtych jeszcze latach, nie wiem jak jest teraz, ale jeszcze te lata, powiedzmy 2005 albo 2006, to było takie nastawienie, że w zasadzie istnieje według nich i ma prawo istnieć tylko muzyka klasyczna, nawet jazz jest czymś w ogóle zakazanym, już nie wspomnę o elektronice, gdzie już wtedy siedziałem w elektronice, no to postanowiłem po prostu z tych studiów uciec. No i potem nadarzyła się pewna okazja. To już, kiedy rozpocząłem tą swoją karierę, to gdzieś tak po roku czy też dwóch latach właśnie pojawiła się okazja, żeby poprowadzić warsztaty. Na początku trochę się tego obawiałem, ale z drugiej strony wiedziałem, że już wówczas w tamtych latach, czyli powiedzmy 2010 albo 2011, to już w tamtych latach bardzo duże grono osób znało mnie właśnie z grania live performance, czyli wiedziało, że używam kontrolerów MIDI, używam Abletona, używam jakiegoś hardware'u, samplerów, syntezatorów. I już wtedy bardzo dużo osób się do mnie zgłaszało jakby z pytaniami, jak rozwiązać ich jakby jakieś takie problemy w studio czy w graniu na żywo. I już wtedy właśnie dosyć dużo udzielałem jakichś takich porad gdzieś tam przez internet i w końcu postanowiłem, że zrobię jeden wielki warsztat, zaproszę powiedzmy tam 10-15 osób, żeby też nie przedobrzyć z ilością uczestników, bo jest na pewno ciężko to potem ogarnąć i jak się potem okazało, faktycznie trzeba trochę czasu, żeby poogarniać tych ludzi. Ja też nie chciałem, żeby to było takie bardziej na zasadzie wykładów, tylko bardziej aktywnego uczestnictwa, pracy również wspólnej pomiędzy uczestnikami, albo pomiędzy uczestnikami między sobą, bądź pomiędzy mną, czyli wykładowcą, a uczestnikami, po prostu w takiej mniej więcej, w takich połączeniach. Więc na początku, tak jak mówię, z pewnych względów w ogóle mi się nie uśmiechało być nauczycielem takim tradycyjnym od muzyki, ale bardzo mi się spodobało właśnie udzielanie jakichś tam wykładów, porad, pomocy właśnie ludziom właśnie z tej muzyki elektronicznej, nie? Czyli z tego sprzętu, jak to okiełznać, cały ten hardware, software i tak dalej, więc z biegiem lat oczywiście coraz miałem większą tą pewność. Miałem coraz więcej pomysłów na organizowanie różnych rodzajów jakby formuł tych warsztatów, jakie one mają wyglądać, raz warsztatowa faktycznie, raz bardziej wykładowa. Także no, bardzo mi się spodobało i na dzień dzisiejszy jeszcze nie wyobrażam sobie mojej dalszej jakby kariery tej muzycznej również bez tej części edukacyjnej, nazwijmy to.
No właśnie, pytam dlatego, że kiedy ty zaczynałeś swoją przygodę z muzyką, miałeś doświadczenie to klasyczne, to taką tą edukację muzyczną, ale nie było takich możliwości, zakładam, nauczenia się od kogoś, kto już ma po prostu w małym palcu te wszystkie kontrolery, syntezatory, czy chociażby obsługę programów na komputerze. A ty jesteś tym liderem w Polsce, więc no musimy na początek zadać ci pytanie, jak do tego doszło? Jak wyglądały te pierwsze kroki? Czy to sam miałeś kogoś, kto ci pokazał te rzeczy, wprowadził ten świat, czy raczej masz naturę takiego geeka, który wchodzi po prostu sam, zgłębia na zasadzie prób i błędów i dochodzi do tego, gdzie jest teraz?
Słowo geek jest tutaj bardzo kluczowe, bo jeżeli sobie gdzieś dobrze wyszperacie zdjęcie z internetu, moje postaci z lat, nie wiem, 2007-2008, bo już wtedy zaczynam jako psy akustik i jeszcze miałem, że tak powiem, stary image geeka, no to zobaczycie, że byłem geekiem faktycznie. Ale wracając faktycznie do tego pytania, no to faktycznie było tak, że było mocno ograniczona ilość tych informacji, skąd można było wyczerpać jakieś nauki odnośnie software'u, właśnie hardware'u i tak dalej, więc w zasadzie większość rzeczy, których się nauczyłem, no było metodą prób i błędów, eksperymentów. Oczywiście trzeba było niestety stracić wiele godzin. Znaczy, czy też to była dla mnie jakaś tam udręka? No nie, bo to było bardzo fajne. To było dla mnie coś ciekawego, odkrywanie właśnie nowych możliwości, więc nie uważam to za czas stracony, bo dzięki temu też mogłem wykreować jakieś swoje techniki, o których na przykład ktoś by mi do końca nie powiedział, tak? Więc musiałem też na pewne rzeczy sam gdzieś tam wpaść, powiedzmy niekoniecznie taką drogą oczywistą, ale właśnie przez te takie liczne poboczne wątki, których się dowiedziałem, to mogłem jeszcze rozwinąć swoją technikę jakiejś tam produkcji czy grania live performance. Owszem, była ta edukacja muzyczna, taka klasyczna, czyli tam harmonia, zasady muzyki, rytmika i tak dalej. To jest jakby taka trochę nuda, ale no na pewno muszę tutaj wspomnieć też, że wiele rzeczy też, na przykład informacji takich odnośnie sterowania na przykład MIDI i tak dalej, to wiele rzeczy też wytłumaczył mi mój ojciec, bo on zajmował się muzyką od zawsze, miał zawsze jakiś tam swój zespół. No i też pamiętam, że jeszcze w późnych latach 80. i na początku lat 90. On często miał do czynienia z jakimś syntezatorem. Zawsze stał jakiś syntezator u nas w domu. I był jakby z tymi syntezatorami dosyć zaznajomiony i też wiele rzeczy potrafił mi gdzieś tam sprzedać, nie? Wiele takich technicznych rzeczy odnośnie sterowania, czyli na przykład tam protokół MIDI, bo to jest dosyć istotne dzisiaj, ale już jakby samą syntezę, taką czystą syntezę, jak w ogóle zrobić z prostej fali coś bardziej skomplikowanego, to już faktycznie były moje lata pracy nad tym.
Wcześniej przejawiałeś takie talenty, można powiedzieć, bo co, wiesz, mi się kojarzy tak, ja uważam sobie, tłumaczę tego, że przez całe życie nie umiałem, instalując grę, wgrać kraka, więc jakby nie było szans, żebym się nauczył obsługi, kurde, Fruity Loopsa na przykład, nie? Czy ty masz takie właśnie skłonności, że wiesz, wchodzisz na 100% w jakąś rzecz, takie informatyczne na przykład rzeczy, to pozwalało ci rozpykać taki program wcześniej, czy to tylko raczej właśnie te muzyczne doświadczenia?
Nie, właśnie ja mam coś takiego, że jak się skupię na czymś, to na 100 albo 120% nawet, tak jak mówisz, nie? Także faktycznie, jeżeli napotykałem jakiś problem software'owy czy hardware'owy, to faktycznie ja go po prostu maglowałem i męczyłem, nie? Dopóki nie znajdę rozwiązania. Też na przykład mój znajomy, dobry przyjaciel, Adam Baron, Midwif Baron, to właśnie on ostatnio też trochę wchodzi w świat właśnie muzyki techno, sprzętów i tak dalej. I właśnie on też mówi, że jestem od zadań specjalnych, że jak on czegoś do końca nie wie, to daje: Kubuś, słuchaj, masz tutaj tak i tak, znajdź mi rozwiązanie. Mówię, no dobra, nie? I potem przedstawiam, jak może coś tam rozwiązać, jakiś tam problem, albo też nie rozwiązać, niestety, co się też zdarza.
Nie wierzę.
No, czasami tak bywa. Czasami tak bywa. Zresztą w jego właśnie setupie hardware'owym też jest taki przypadek, że jest taki problem z komunikacją jednego syntezatora z drugim urządzeniem, mimo że z komputerem wszystko działa idealnie. I powinno działać też z tym hardware'em, a jednak tak nie jest, więc zdarzają się też takie przypadki. Natomiast do software'u to faktycznie, no tak jak już chyba wspominałem, że jeżeli napotykałem jakieś problemy, to wchodzę w to w 100%. I też na przykład boję się, w cudzysłowie, boję się na przykład to, jak bardzo by mnie pochłonął Ableton Live, konkretnie Max for Live, czyli takie rozwinięcie programistyczne. Zawsze się bałem w to wejść, bo wiem, że gdybym miał w to wejść, to bym musiał spędzić kolejne ileś tam godzin, a już wiadomo, że człowiek nie ma tyle czasu, co kiedyś.
Trzeba w końcu kiedyś grać na żywo.
Trzeba grać na żywo, trzeba prowadzić też życie, tak? Więc wiem, że to mnie za bardzo już pochłonęło i nawet nie próbowałem wchodzić. Aczkolwiek z tego, co mi znajomy mówił, to jest to bardzo zbliżone do modularów, z których i tak korzystam na co dzień, więc pewnie byłoby to do ogarnięcia.
Opowieści o twoich początkach pojawia się postać ojca, zupełnie podobnie jak na przykład w przypadku Marcina Czubali. Mm-hmm. Ale sobie myślę, że ktoś temu, Kubie z ojca, temu geekowi musiał dać kiedyś szansę wystąpić na żywo. No i zastanawiam się, kto to był. Kto pozwolił tobie po prostu pojawić się i zagrać na żywo przed ludźmi.
Ale mówimy tutaj już o takiej karierze.
Zastanawiam się właśnie, kiedy pojawił się taki moment, że wiesz, z tego grania w domu, jak to ładnie Łukasz określił, rozpykania tych wszystkich szczegółów dotyczących nie tylko sprzętu, ale po prostu samej produkcji i grania, pojawił się ten moment, że zdecydowałeś: ok, jestem gotów, chcę wyjść z tym do ludzi. No i wtedy do kogo ty się zgłosiłeś, albo kto zgłosił się do ciebie i złożył propozycję: ok, Kuba, dawaj na scenę.
Kurczę, to jest trudne pytanie, bo jeżeli mówimy już o tej takiej karierze elektronicznej, czyli 2009, to pierwsze występy to był Inkubator, to był Sphinx, no ale gdybyśmy mieli tak zaczerpnąć, znaczy iść, cofnąć się jeszcze wcześniej o pierwsze występy, no to można by tutaj uznać Kuba Sajka lat 6 albo 7 i piosenka pod tytułem Ogórek, tak? Okay. Więc nawet do tego stopnia.
No właśnie. No. Wtedy zaczęła się ta kariera, przynajmniej jej takie początki, ale już w roku 2010 zagrałeś na Mayday.
Tak, tak.
No i właśnie,
tak.
I czy to już był taki, wiesz, pewien moment game changingu, czy to dopiero, wiesz, to był jednak taki bardzo, bardzo...
To znaczy, początek. Na pewno to był bardzo ważny punkt w mojej karierze, młodej karierze wówczas. Więc na pewno było dla mnie bardzo ważne, bardzo istotne. Chyba w tym samym roku również, już nie pamiętam, czy to był 2010 czy 11, ale chyba jeszcze 10, też był Audio River, który też był dla mnie bardzo ważny, bardzo istotny. Także no, faktycznie te występy no, były dla mnie mocno zachęcające, żeby w to wejść jeszcze mocniej, głębiej, żeby jeszcze pracować nad produkcją, nad live performance, więc jak najbardziej to były dla mnie istotne występy.
Czułeś się już wtedy częścią tej sceny? Widziałeś, że jest miejsce na taką muzykę, jaką ty tworzysz wtedy?
Wiesz co, poniekąd tak. No ja już musiałem wcześniej czuć, że jest to miejsce. W 2009 roku, kiedy wydałem tą swoją pierwszą epkę właśnie Matrix Records, w w tej wytwórni z Detroit, już wtedy widziałem pewne miejsce, że mogę to wypełnić i też widziałem jakby jednak pewien feedback tych ludzi, nie? No bo zazwyczaj, ja już to chyba gdzieś kiedyś mogłem opowiedzieć, że zazwyczaj taka kariera producentów skupia się najpierw na clubbingu, potem gdzieś tam wejściu za deki, raz, drugi, trzeci i potem powiedzmy jakieś pierwsze epki. Natomiast u mnie to wyglądało zupełnie inaczej, bo właśnie byłem tym geekiem, który ciągle siedział w domu, nie wychodził na imprezy w ogóle do klubów, nawet nie wiedział jak wygląda klub techno, czy tam house wówczas, więc tak naprawdę dzięki wydaniu epki i jakby graniu potem swojego materiału na żywo, dopiero widziałem, jak wyglądają kluby, jak wyglądają w ogóle imprezy, więc też dzięki temu miałem jakby taki swój pomysł na siebie, nie? Że wychodzę całkowicie znikąd, nikomu nieznany i to jeszcze powiedzmy z jakąś taką mieszaniną gatunków właśnie Detroit Techno, który jest powiedzmy takim fundamentem, plus jeszcze jakieś elementy house'u, plus jeszcze jakieś elementy powiedzmy muzyki takiej bardziej granej na żywo, czyli powiedzmy trąbka, nie? Bo też w pierwszych produkcjach ta trąbka częściej występowała, teraz już nie.
Nagrywana do szafy.
Nagrywana do szafy zresztą, tak żeby sąsiedzi nie...
To jest ciekawe, bo zwykle właśnie wgryza się w tą muzykę ze względu na zajawkę kulturą, te doświadczenia klubowe.
Tak, tak, tak.
To gdzie się pojawia, kiedy się pojawia u ciebie ta zajawka na to Detroit Techno, jak tak naprawdę tego nie poczułeś wcześniej tak, na takim żywym organizmie?
W szkole tego nie uczyli.
No w szkole tego nie uczyli, dlatego trzeba było się samemu edukować. Obejrzałem przeróżne jakieś takie dokumenty odnośnie samej muzyki i elektronicznej i potem gdzieś tam skupiając się na muzyce właśnie Detroit Techno i potem jeszcze gdzieś tam drążąc dalej oglądałem jakieś dokumenty na temat samego miasta Detroit, jakie w ogóle były społeczne gdzieś tam relacje tych ludzi, jakie były w ogóle wydarzenia w latach 60., 70. i tak dalej. Co potem jeszcze mnie pociągnęło do muzyki R&B, soulu, jazzu z lat 60., 70., 80., więc no tutaj to była taka trochę bym powiedział edukacja na własną rękę poniekąd, ale jeżeli mówimy o takie pierwsze kroki w Detroit Techno, to oczywiście mocna fascynacja labelem Underground Resistance, nie? Także to było coś, co mocno mną wstrząsnęło i różni artyści, którzy też tam brali udział w tym samym projekcie, czy to w tym labelu. Więc to była taka bardzo mocna fascynacja, a potem jeszcze od właśnie już tego labelu były kolejne odnogi właśnie co do samego miasta, historii i tak dalej, i tak dalej. Także w ogóle jeszcze co do samej muzyki, skąd ona się wzięła, no bo też nie miałem do czynienia właśnie z clubbingiem, więc też nie miałem znajomych DJ, którzy by przynosili te płyty, więc to się działo wszystko też oczywiście online i pamiętam, że jeszcze z kumplem z liceum, a jeszcze wcześniej z gimnazjum, to używaliśmy programu SoulSeek do wymiany plików. I tak też się działo, że była wymiana tych plików od różnych ludzi z całego świata. No i pamiętam, że zawsze jak wpadał jakiś nowy album, nie wiem, Blake'a Baxtera, gdzieś tam wydawnictwo Strezora, albo jeszcze jakieś inne postaci, nie wiem, Robert Hood i tak dalej, no to była totalna podjarka i zawsze się czekało, powiedzmy, tą noc, zostawiało się komputer i na drugi dzień się słuchało, nie? I człowiek gdzieś tam też już w międzyczasie oczywiście, znaczy już takie zboczenie muzyczne, zawodowe, że gdzieś tam człowiek zaczął już to analizować tą muzykę, nie? Jak to jest zrobione, jak ten rytm, a to jaka harmonia, co tutaj zostało zrobione, nie?
Potem się pojawia kolejny ważny punkt, było Mayday, było Audio River, no i nagle tak. Parę lat później jest Berghain.
Tak.
No i właśnie, i czy to już był taki moment, że ty sobie w głowie pomyślałeś, okej, to już jestem nie jestem tym panem młodym, ale tym panem doświadczonym producentem?
To znaczy, no tak, na pewno gdzieś tam dodawało mi skrzydeł i na pewno poczułem się bardzo, bardzo mega wyróżniony, więc na pewno dodawało mi to skrzydeł, ale i tak wiedziałem, że to nie jest takie moje ostatnie słowo i że i tak mogę dużo więcej, bądź mogę innych rzeczy też spróbować. Zresztą ja ciągle staram się eksperymentować z różnymi gatunkami muzycznymi czy z aliasami, tak jak zapewne już wiecie.
Tak jest.
Żeby też trochę też samemu sobie odświeżyć nieco zajawkę na muzykę przede wszystkim, żeby to mi się nie znudziło. też poszukać innych technik produkcji muzycznej i tak dalej, więc fajnie, że to Berkhain się pojawiło, ale wiem, że to jeszcze nie było ostatnie słowo. Więc potem jeszcze był Trezor, z którego też się bardzo cieszyłem, bo to też był taki bardzo ważny punkt w moim życiu, bo zawsze tym Trezorem gdzieś tam żyłem, bo tutaj też jeszcze tylko dopowiem co do poprzedniej wypowiedzi, że oprócz właśnie tego Underground Resistance, to jednak ten Trezor też zawsze był gdzieś tam, był na tym katalogu Soulseeka wyczekujących plika do ściągnięcia, nie? Więc kiedy pojawiła się okazja, żeby zagrać w Trezorze, to jak najbardziej to było dla mnie też duże wydarzenie osobiste.
Jak ty się w ogóle odnalazłeś w tych klubach i w tej dosyć specyficznej atmosferze wielogodzinnych imprez? Łatwo było się jakby przyzwyczaić, wkręcić w ten nurt? To na przykład te występy w Trezorze, to było też gdzieś tam, powiedzmy, może socjologicznie to za duże słowo, ale no jeżeli chodzi o jakby sposób na celebrowanie kultury klubowej, to też jest jakiś aspekt dla ciebie, czy właśnie stricte muzyka i to, jak ludzie reagowali na przykład na muzykę?
No cóż, no ja nie będę ukrywał, no wychowałem się jak wychowałem, do klubów nie chodziłem, więc faktycznie się bardziej skupiam na muzyce, na tym bardziej aspekcie muzycznym. No pominęło mi wiele rzeczy takich, nazwijmy to stricte rave'owych i zabawowych, więc no jakby to jest gdzieś tam na drugim planie, aczkolwiek bardzo lubię właśnie obserwować ludzi, więc jak najbardziej jest to dla mnie super i jest to oczywiście nieodłączna rzecz co do clubbingu, no ale jednak ja w tym do końca nie biorę udziału, jakby, nie? Ja jestem trochę, można powiedzieć, takim...
Outsiderem.
Może nie do końca outsiderem, ale trochę rzemieślnikiem. Bardziej się skupiam na tej pracy, na muzyce i faktycznie obserwuję tych ludzi, niżeli biorę gdzieś tam mocny, czynny udział, nie? Ale okej, outsider
nie,
też.
Nie chcę stygmatyzować
też
tutaj.
Nie ma przesiadywania na backstage'ach, rozumiem.
No nie, na backstage'ach nie. Jeżeli już jestem, to bardziej podpieram ścianę.
Mówisz o tym, jak ważne... Mówisz o tym, jak ważnym dla ciebie przeżyciem było zagranie w Trezorze. No i zagrałeś tam Edith Franka Kimono. No i teraz zastanawiam się, jak ta cała publika Trezora, powiedzmy sobie tak jak Łukasz no, powiedział tutaj, specyficzna, zareagowała na takie rzeczy i zastanawiam się, idąc dalej, czy mając doświadczenie grania w takich miejscach, uważasz, że ta publika zagraniczna jest bardziej otwarta na eksperymenty, na pewną spontaniczność ze strony artysty, niż ma to miejsce w Polsce?
Znaczy z tym Frankiem Kimono w Trezorze to oczywiście ludzie zareagowali super, aczkolwiek podejrzewam, że może 1% tamtejszych klubowiczów, czyli Polak bądź Polka, zapewne kojarzyli ten numer, nie? No bo reszta oczywiście klubowiczów pewnie nie kojarzyło. Bardziej zauważyłem, że jest większa euforia po stronie potem właśnie Polaków, kiedy chyba trafiło już nagranie do internetu z tego Trezora, a nawet chyba ktoś wyciął fragment gdzieś tam, wsadził na YouTube i tutaj była cała ta euforia, nie? Więc jak najbardziej super. Natomiast jeszcze druga część pytania, czego dotyczyła?
Czy właśnie uważasz, że ta publiczność w takich miejscach jak Trezor w ogóle za granicą jest bardziej otwarta niż to miejsce w Polsce?
Szczerze mówiąc, może poniekąd tak, może to być odrobinę bardziej otwarte, znaczy to też bardziej oceniam na przestrzeni powiedzmy ostatnich 10 lat, bo ostatnie powiedzmy 3-4 lata zauważyłem, że w Polsce już gdzieś się to też wyrównało. Wyrównało się jednak. No.
To jest kwestia rozwoju sceny pewnie.
Tak, zdecydowanie.
Łatwiej też w Trezorze trafić na kumatego, świadomego odbiorcę niż na przykład w randomowym miejscu w Polsce, gdzie na przykład tego wieczoru nie trafiła się publika, która stricte przyszła na tę imprezę.
Dokładnie. Tak więc gdzieś tam to na przestrzeni lat zauważyłem, że się zmieniło, więc nie mogę teraz powiedzieć, że jednak w Polsce są w jakiś sposób, nie wiem, gorsze imprezy, czy inaczej ludzie reagują. Nie, myślę, że jest to już na bardzo zbliżonym poziomie.
Aczkolwiek pozycja artystów polskich w Polsce wciąż chyba aż tak dobrze się nie ma, gdyż zaledwie parę lat temu w wywiadzie z Pawłem Klimczakiem powiedziałeś bardzo ważne słowa o tym, że naprawdę artysta z Polski musi dać 200% z siebie, by zostać zabukowanym, zamiast artysty zagranicznego, po którego jest polskim bookerom o wiele łatwiej chętniej sięgnąć i wsadzić dalej na pół.
No tak, zdecydowanie tak, bo to jest też trochę potem patrzenie przez organizatorów na koszta z tym związane, że łatwiej jest im wydać jednak trochę więcej kasy na tego zagranicznego artystę, niżeli powiedzmy jakiś tam procent więcej dać na polskiego artystę, który ma być tym headlinerem, a nie tylko znajomym DJ-em, nie? Więc jest to pewien jakiś tam problem, aczkolwiek też mam wrażenie, że powoli się to już gdzieś tam zmienia. Już nie pamiętam, w jakich latach była tamta wypowiedź, tamten wywiad, ale jednak chyba też mogę już stwierdzić, że powoli się to zaczyna gdzieś tam równać. Na szczęście. Mm-hmm. Na szczęście.
Pewnie w jakimś wymiarze wynika no, z kwestii budżetowych, finansowych.
Zdecydowanie.
Znowu jest publika i tak. Czy działa tutaj hasło reklamowo z zagranicznym artystą, czy właśnie polscy artyści są już w stanie sprowadzać podobną liczbę osób do klubu. To jest w ogóle bardzo złożony temat, który gryziemy powoli w naszych monokastach i on zawsze wraca. Czy uważasz, że polscy artyści, a jeżeli chodzi o właśnie sprawy marketingowe, odrabiają tak samo dobrą pracę jak zagraniczni?
Trudno mi tutaj porównać. Trudno mi cokolwiek powiedzieć na ten temat, bo ja sam jestem totalnie słaby co do marketingu.
Tego zmierzam, oczywiście nie sugerując, ale wiem, że masz na pewno, że to nie jest twoje ulubione zajęcie.
Zdecydowanie nie. Ja wiem, że jestem turbo słaby w tym wszystkim, w tym całym marketingu, nie wiem, w Instagramie, w Facebooku i tak dalej. No po prostu ja czuję, że zostałem jednak do innych rzeczy stworzony, do muzyki i na tym wolę się skupić, jakby w 100%, czy tam nawet 120%. Wiem, że jestem turbo słaby w tym. Wiem, że moim kolegom ze sceny wychodzi to też lepiej.
Ale jest jakaś... Widzę, że przyjmujesz to nad wyraz optymistycznie. Nie masz takiej irytacji.
Nie, totalnie.
Wiesz, jest tak, że mam już te instagramowe gwiazdy DJingu i tak dalej. Ja raczej jestem frakcją troszeczkę broniącą tych, którzy... Może nie tyle, co budują całą karierę, opierają na Instagramie, ale uważam, że ten aspekt marketingowy jest dzisiaj, w dzisiejszych czasach równie ważny, może to za duże słowo, ale bardzo istotny.
Jest bardzo ważny, to fakt.
Podobnie jak produkcje. I właśnie się zastanawiałem, czy ty twardo jakby oddzielasz, nie? Jakby muzyka ma się obronić sama. Masz świadomość tego, że przydałoby się być aktywniejszym na przykład.
Wiem, doskonale wiem o tym i ja tutaj nie będę się bronił żadnymi argumentami, bo nie mam ich tych argumentów, więc nie mam tutaj nic do powiedzenia w tym momencie. No, wiem, że jestem turbo słaby, ale też z tym do końca jakoś nie walczę.
To jest chyba troszeczkę inaczej, bo ja pozwolę sobie zacytować tutaj dwie opinie,
chociaż
które przeczytałem.
Ten młody producent mógł zadziałać, nie? Przez te kilka lat.
PR-owo. Tak, dwie rzeczy spośród kilku, które zresztą czytałem o tobie. Może trzy. O Sojce mówi się zdecydowanie za mało, ale na szczęście jak już się mówi, to wyłącznie dobrze. To była pierwsza z tego typu rzeczy.
Bardzo miłe.
Następna. Najbardziej niedoceniony polski producent. Możesz sobie to dopisać do nowego bio.
O, to jest świetny pomysł.
Kolejna.
To z Rafałem przedyskutujemy.
Tak. Sojka dowodzi swojej wartości przede wszystkim umiejętnościami. Gdyby choć 10-20% czasu, który spędza na doskonalenie produkcji, poświęcił na promocję, to byłby zawodnikiem z europejskiego topu.
Podejrzewam, że tutaj ktoś ma rację, że gdybym faktycznie trochę więcej czasu na to poświęcił, to byłoby jeszcze lepiej.
Ale z drugiej strony są też zdania, które cię na przykład bronią, bo na przykład pod jednym z twoich filmów na YouTubie usłyszałem track Kuby Sojki na imprezie w Australii i doświadczyłem rzadkiego uczucia bycia dumnym z bycia Polakiem.
Bardzo miłe.
I zakończę tę wstawkę takim zdaniem. Ta scena nie zasługuje na Sojkę, bo nie potrafią docenić jego pracy. W klubach i na festiwalach grają randomy, które poświęcają na Instagram więcej czasu niż na doskonalenie swoich umiejętności. Większość z nich nie spędziła tyle czasu w studiu przez całe życie, co Sojka w ciągu jednego miesiąca.
To jest troszeczkę podsumowanie właśnie tego, o czym mówiłem, że No, skrajności nigdy nie są pewnie odpowiednie i nie wystarczy tylko siedzieć.
Trzeba faktycznie gdzieś to wypośrodkować.
Ani tylko na Instagramie, nie?
No trzeba gdzieś to wypośrodkować, ale fakt, że jeszcze nawet sobie przypomnę gdzieś tam sytuację z grania, to nawet przecież Rafał, menadżer, mnie męczy zawsze. Kuba, wyślij jakieś foty, jakiś filmik, nie wiem, soundchecku z grania. Okej. Potem druga 30. I co, masz? Nie, zapomniałem. Aha.
Ale to też nie jesteś na pewno odosobnioną.
Być może.
Na tej scenie. To
być
też może. Pewnie ta świadomość tego zapotrzebowania na te zdjęcia, na filmiki też może musi przyjść z czasem, bo to też jest cały czas jakby nowa rzecz. Nie?
No, nowa tak gdzieś od mniej więcej 4-3 lat. No, no, a jeszcze no, się nie no, nauczyłem. No.
Ale właśnie dlatego ja mam problem na przykład z tymi oskarżeniami o to, że ktoś jest karierę buduje przez Instagram, bo często to właśnie jest wprowadzane w takie, że to tylko dzięki Instagramowi. Nie? Mhm. Po prostu osoby, które no jakby szybciej się wdrażają w ten wątek i to pcha karierę, no bo jakby nie ma co ukrywać, że dzisiaj te rzeczy pchają. Czy to jest coś złego? No zależy pewnie od proporcji spędzania czasu w studiu.
Ale z drugiej strony myślę sobie, nawiązując też do rozmowy, którą przeprowadziliśmy z Leonem właśnie na temat tego, jak polscy artyści powinni korzystać z mediów społecznościowych, bo okej, one mają swoją złą stronę i jakiś tam negatywny wpływ, ale tak jak Łukasz zauważył, no gdzieś tam stają się jednym z takich podstawowych narzędzi w pracy artysty, z którego mogą korzystać na swój użytek. I myślę, że w kontekście ciebie mogłoby wyglądać to w ten sposób, że jesteś artystą, który może zdecydowanie więcej pokazać niż pozostali. Właśnie twój kunszt producencki i tak dalej. No nie sądzę, żeby 70% sceny miało takie umiejętności do zaprezentowania w social mediach, co ty.
No bardzo mi miło.
Potem się rozliczymy za tą wskazówkę.
Aczkolwiek właśnie jeden kumpel wspominał, znaczy on tak w żartach zawsze mówi, Kuba, kiedy robimy jakiegoś bloga z tobą na YouTubie?
Otóż to.
No więc już dostaję takie sygnały coraz częściej.
Zostawmy tę furtkę. No. Następnym razem, jak się spotkamy, zobaczymy, ilu masz subskrybentów na YouTubie.
Mam wrażenie, że czasami już nie mam na to czasu, nie? Więc znaczy pewnie mógłbym poprowadzić jeszcze jakiś kanał YouTube'owy z technicznymi rzeczami, i odnosi muzyki, nie? Ale czy ja miałbym na to czas? No nie wiem, czy bym już wyrobił.
Mam nadzieję, że Rafał to słyszał
i kupi kamery.
Będzie wiedział, co chce zrobić. Po prostu postawić się przed kamerą i już się wtedy to wszystko zacznie.
Zostawmy temat promocji.
Tak. Chciałbym na moment wrócić jeszcze do tego bycia wykładowcą i zastanawiam się, jakie są największe różnice, jakie ty dostrzegasz między tym, jak ty zaczynałeś zajmować się muzyką na poważnie, produkcją, a artystami i producentami, z którymi współpracujesz dzisiaj, ucząc ich. Jakie są ich pobudki do tego, żeby się zajmować muzyką, jakie motywacje, no i też jakie zajawki, bo podejrzewam, że wiele osób dzisiaj zaczyna się zajmować produkcją, wyznaczając już sobie cele. Okej, zrobię to, zagram tam, osiągnę tyle i tyle.
I czy oprócz Abletona pytają o Instagram?
Z mojej strony? No jakoś tak niezbyt często.
Okej, to dobra.
Co do samych uczniów, to zauważyłem, że no oni mają takie podobne cele, tak jak ja kiedyś. No tak jak chyba każda osoba młoda gdzieś na początku swojej kariery. Czyli chcą po prostu zrobić karierę. Jako producent, jako wokalista, jako jakiś zespół. Więc skupiają się albo stricte na faktycznie takiej karierze muzycznej, żeby być aktywnym gdzieś na scenie. Niektórzy przychodzą też do szkoły po to, żeby bawić się muzyką na potrzeby, takie bym powiedział, bardziej użytkowe, do filmów, do reklam, do radia, czy tam jeszcze na jakieś inne potrzeby, czyli bardziej typowo zarobkowo. Albo też są postacie, które na przykład chcą bawić się w realizację dźwięku, technika realizacji dźwięku, nie? Więc właściwie to jest takie dosyć szerokie grono tych, nazwijmy to, potrzeb młodych ludzi. Natomiast co do ich pytań odnośnie Abletona czy Instagrama, to częściej pytają jednak o Abletona. Ale też pytają oczywiście o inne jakieś programy typu FL Studio, czy tam Logic, czy tam jeszcze Cubase, czy Reason, chociaż o Cubase'a już mało kto pyta. No ale faktycznie takie, takie pytania się pojawiają. A jeszcze jaki był drugi punkt?
To ja
drugi
może przejdę od razu do kolejnego, ponieważ no. Też podczas twojego bycia wykładowcą spotykasz się z ludźmi, którzy niekoniecznie chcą produkować muzykę elektroniczną, którzy chcą spróbować swoich sił w zupełnie innej dziedzinie muzyki, w tym w hip-hopie. No i zastanawiam się, ponieważ współpracujesz też z artystami hip-hopowymi i czy ty dzisiaj zauważasz, że ta scena klubowa i scena hip-hopowa powinny na przykład mocniej i ściślej ze sobą współpracować? Jest ku temu jakaś taka przestrzeń? Ponieważ hip-hop jest na tyle wielkim zjawiskiem obecnie w Polsce, że może ta nasza elektronika mogłaby na tym skorzystać.
Ja myślę, że każda tutaj kolaboracja różnych takich grup społeczno-muzycznych mogłaby bardzo dużo wynieść. Ja też na przykład podczas zajęć powiedzmy z produkcji muzycznej, no to też uczę właśnie uczniów, że słuchajcie, no mamy tutaj tą grupę 10 osób, ale naszym zadaniem jest teraz stworzyć jakiś numer, bo tak mniej więcej wyglądają te nasze zajęcia. Nie? Mamy tam powiedzmy 4 godziny na zrealizowanie jakiegoś numeru. Oczywiście ja jestem powiedzmy ich takim wtedy opiekunem, że mogę ich przeprowadzić przez tą drogę, pokazać różne techniki produkcji, no ale gatunek muzyczny to już jest wasza dobra wola, co wy będziecie chcieli zrobić. Ja mu tylko mówię, że możemy iść w techno, możemy mieć fausy, możemy mieć jakieś dubowe rzeczy, możemy iść w trapy, jakiś rap, ambienty, eksperymentalne dziwne rzeczy, zmieszać to wszystko ze sobą razem nawet. Albo jeszcze, nie wiem, lata 80. i synthwave, nie? Więc tutaj mają taki szeroki wachlarz, żeby się pobawić tą muzyką. Ja też właśnie specjalnie im przedstawiam wiele różnych możliwości, bo nie chcę im z góry czegoś narzucać. No, ja zostawiam jakby swoje muzyczne potrzeby i aspiracje na scenie. Wtedy jestem artystą, mogę się, że tak powiem, wykazać tak, jak mi się podoba. No ale przy pracy, wiadomo, z ludźmi, z grupą, tym bardziej, jeżeli ktoś ma się czegoś nauczyć, a nie oduczyć ode mnie, no to muszę im pokazać różne drogi, różne też gatunki muzyczne, różne techniki, jakie się stosuje w tych gatunkach muzycznych, nie? Więc tutaj też ich uczę tej pracy. Czasami wychodzi faktycznie tak, jak założyliśmy, a czasami zmieniamy w ogóle 3 razy koncepcję w trakcie produkcji i wychodzi zupełnie coś innego. Zdarzały się też takie przypadki, więc sądzę, że ta kolaboracja pomiędzy różnymi właśnie takimi grupami społecznymi, no myślę, że wyszłaby jak najbardziej każdemu na plus, bo to było coś świeżego, coś ciekawego. Zresztą niedaleko też patrząc, no jest bardzo dużo różnych kolaboracji ciekawych co do artystów, chociażby, nie wiem, Agim i Brodka, tak? Mm-hmm. To jest też coś innego, ciekawego, kto jeszcze 2-3 lata temu by o tym nie pomyślał, a jednak coś takiego powstało, więc jak najbardziej. Ja osobiście też nie widziałbym przeciwwskazań, żeby wejść w jakieś takie dziwne kolaboracje. Bo dla mnie to też jest coś nowego. To jest dla mnie taki kolejny ciekawy punkt w karierze wtedy, nie? Że nie muszę się skupiać tylko na tych swoich zabawkach, na tym swoim placu zabaw, tylko właśnie każde takie wejście w jakieś inne gatunki muzyczne to jest dla mnie takie nowe i ciekawe wyzwanie.
Mówimy o łączeniu tych światów muzyki, no i ja się zastanawiam teraz, z czym ty łączysz obecnie swoje inspiracje pod szyldem nowego projektu. Projektu, który z jednej strony jest nowym otwarciem troszeczkę stylistycznym, ale też wydaje mi się, chyba nawet bardziej, wizerunkowym, ponieważ już przez tych 10 ponad lat, w sumie już 11-12 tak naprawdę, nazwa Kuba Sojka i twarz Kuby Sojki może nie zdążyła się opatrzyć, ale zdążyła obrosnąć w różne takie łatki dotyczące tego, kim jesteś, co grasz, co reprezentujesz. Mhm. I czy to właśnie, żeby od tego gdzieś uciec, od tej etykiety, jest efektem tego, że rozpocząłeś nowy projekt?
Wiesz co, myślę, że między innymi tak, że również z tego powodu, że chciałem rozpocząć coś ciekawego, jakiś ciekawy nowy projekt i też poza tym znowu tutaj spełnić swoje małe marzenie, swój mały cel, który zawsze był gdzieś tam z tyłu głowy już od dawien dawna. Chociażby z tego względu, że tutaj na chwilę cofając się do tych pierwszych pytań, to właśnie skąd się w ogóle ta muzyka wzięła, to pamiętam, że też przy okazji Underground Resistance to był na przykład jeszcze AUX 88, nie? Czyli mocne, agresywne elektro z Detroit. I na ten gatunek muzyczny za bardzo w mojej karierze może nie do końca było miejsce. Znaczy oczywiście gdzieś tam się pojawiały utwory w stronę elektro w niektórych wydawnictwach, czy też podczas live performance'u, ale to nie było jeszcze stricte właśnie aż tak mocno nabudowane tylko wokół tego. No i w końcu po wielu, wielu dobrych latach faktycznie rozpocząłem ten projekt, bo już pamiętam, że w latach 2013-2014 miałem bardzo dużo właśnie takich projektów właśnie elektrobejsowych, jakichś takich dziwnych IDM-owych, czy też z pogranicza Ghetto Tech, Booty House, trochę takie przedziwne jakieś rzeczy. I gdzieś mi brakowało właśnie ujścia na tego typu muzykę, na tego typu projekty. Stąd też zdecydowałem, że ten projekt właśnie Polyface, on będzie fajnie zamknie właśnie te wszystkie takie przedziwne gatunki, takie bardziej basowe, nieco szybsze niż powiedzmy house techno. Nie? Dlatego też ten projekt powstał. Tak jak wspominałem, tutaj już od 2013-2014 roku ten projekt był oczywiście ciągle w głowie, ale wciąż gdzieś tam odkładałem to na później. Sam projekt, też jakby wizerunku, też był dla mnie dosyć istotny, no bo miało się to kojarzyć z jakimś takim, powiedzmy, superbohaterem, jakimś takim ciekawym nawiązaniem. Trochę też tak gdzieś podpatrując, gdzieś właśnie na scenie, ze sceny Detroit Techno, to oczywiście tutaj niewątpliwie takim mocnym wzorem chociażby był projekt Drakesia, nie? Którzy też wokół swojego projektu budowali jakiś taki podwodny, komiksowy świat. Nie? Więc tutaj też właśnie zdecydowałem się na budowanie też takiej swojej postaci, która jeszcze do końca nie ma swojej historii, ale kto wie, może jeszcze taka historia zostanie nakreślona. No ale summa summarum postanowiłem właśnie połączyć właśnie taką przedziwną postać właśnie z tą bardziej agresywną, trochę basową muzyką i akurat tak jak mówiłem, ciągle zlekając przez tam kolejne lata, w końcu się nadarzyła okazja przy grze Cyberpunk. Więc też gdyby nie ta gra Cyberpunk i to, że zostały tam wykorzystane numery z tego projektu, które się kisiły dosłownie tej szufladzie od już tam 5-6 lat, to też no dzisiaj bym też o tym projekcie jeszcze nie mówił, bo bym dalej gdzieś to odwlekał w czasie. Więc dobrze, że ta gra wyszła, bo w końcu mogłem coś zrealizować i sfinalizować cały ten projekt i to gdzieś tam fajnie zamknąć, nie?
Masz wśród swoich podopiecznych kogoś, z kim chciałbyś współpracować? Albo komu chciałbyś ty przetrzeć drogi?
Czy są takie postacie?
Nie muszą być nazwiska oczywiście.
Tak, tak, tak. Czy są takie postacie? Na pewno są. Na pewno są. Na pewno dwie takie osoby mam, szczególnie jedna postać jest taka, że ona jest totalnie nie w mojej muzyce, totalnie nie w moim gatunku, ale już na tyle długo mieliśmy okazję gdzieś tam na początku oczywiście się szkolić, znaczy ja jego szkolić, a potem już współpracować nawet, że myślę, że to jest bardzo ciekawa postać. Więc jak najbardziej są osoby, w których widzę wielką przyszłość, o ile zacznę już pracować PR-owo. Ja muszę tą osobę pocisnąć, na razie nie będę mówił, kto to jest, ale faktycznie ta osoba mogłaby gdzieś tam PR-owo zacząć pracować nad sobą i już realizować ten materiał swój, nie? Bo wiem, że takich utworów swoich już zdołał dosyć dużo gdzieś tam zebrać i myślę, że dosyć wyszedł być mega ciekawy album z taką muzyką właśnie elektroniczną, trochę gitarową, trochę eksperymentalną, gdzieś tam poniekąd z motywami typu Boards of Canada i jeszcze jakieś jego dziwne wizje. Także sądzę, że to by było bardzo ciekawa kolaboracja też, gdybyśmy weszli w taką kolaborację.
Gdzie widzi się Kuba Sojka za 5 lat?
Oj, ciężko mi powiedzieć. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, bo no 5 lat temu też nie potrafiłbym siebie określić, gdzie bym się znalazł dzisiaj i jakie by projekty wyszłyby przy okazji. Na pewno nie będę chciał rezygnować z muzyki. Na pewno nie będę chciał, żeby ta muzyka mi się znudziła, więc ja tutaj co jakiś czas staram sobie i też słuchaczom urozmaicać właśnie moją postacią jakby różne kolejne projekty, czy to poprzez mnie, gdzie też ta muzyka oczywiście wiadomo się gdzieś tam zmieniła, ewoluowała. Zawsze to było Detroit Techno, ale wiadomo, że z czasem też ja poniekąd też trochę się dostosowałem do tego brzmienia techno dzisiejszego. Tego, co, niż w stosunku do tego, co było jeszcze 5-6 lat temu.
Usłyszymy Kubę Sojkę w tempie 140 BPM-ów?
W sumie to już można usłyszeć, ale bardziej jako polyface. Bo ostatnio te projekty polyface'owe gram właśnie na 145 BPM, więc jak tylko macie okazję i będzie gdzieś tutaj polyface ogłoszone, to serdecznie zapraszam. Bo właśnie wtedy będzie bardziej basowo, trochę szybciej, będą połamane rzeczy. Też czasami lubię...
Bardziej nawiązywałem, wiesz, do tego, co jest aktualnie najmodniejsze w muzyce techno. Mm-hmm.
No ja teraz tak gram chyba mniej więcej na 132-3. Okay. Czasami gdzieś tam 5 się zdarza, ale to już musiałbym się mocno... faktycznie mocno wkręcić w ciemnym klubie, nie? Więc trudno mi jest powiedzieć, gdzie ja będę za 5 lat, bo jeszcze przy okazji no, też wyszedł ten projekt Giacomo Modularo, który też był taki trochę spontaniczny, ale też chciałem to wypuścić, bo wydawało mi się to dosyć ciekawe i takie trochę geekowe z drugiej strony. Także nie wiem, trudno mi powiedzieć. Zobaczymy.
My na pewno będziemy śledzić.
Kibicować.
Tak. Dzięki. Na tym myślę, że możemy sobie postawić kropkę w tej bardzo formalnej stronie naszego spotkania, ale że Munocast również obfituje w humorystyczne...
Uczy i bawi.
Tak, zdecydowanie. To mamy również przygotowane gry na czele z Pomidorem, w którego zasady na pewno Hubert dobrze cię wprowadzi.
Jak doskonale wiesz, usłyszysz teraz kilka zdań, na które możesz odpowiedzieć tak, nie. Raz możesz użyć słowa Pomidor. Tych zdań okay. W twoim przypadku
no
będzie...
No to się zaczyna.
10. Dobrze, to zaczniemy. Wciąż posiadam Casio CTK 750.
Nie.
Występ w Berghain to moje największe osiągnięcie w karierze.
Nie.
Bycie ghostwriterem to nic złego. Bez problemu wyprodukowałbym muzykę dla kogoś innego.
Tak.
Dzięki temu, że gram Life Act, moje stawki są wyższe.
Tak.
Brak dużych nazwisk wśród polskich DJ-ów i producentów to wina promotorów bukujących głównie zagranicznych artystów.
Pomidor.
Okej.
Gdybym przykładał się do promocji choć w małym stopniu jak do produkcji muzyki, występowałbym dużo częściej, zwłaszcza za granicą.
Tak.
Dziś trudniej dostać się Polakom do zagranicznej wytwórni niż w czasach, kiedy ja zaczynałem.
Nie.
Detroit Techno to przeszłość. Nie ma szans, żeby ludzie wrócili do tego brzmienia.
Nie.
Nieskromnie uważam, że mój występ był najlepszy spośród wszystkich, które odbyły się w ramach pierwszego polskiego Boiler Rooma.
Nie.
Współpraca z artystami hip-hopowymi to przyjemność, ale przeraża mnie skala popularności tej muzyki w Polsce.
Nie.
Ej, dobrze, ale takie pewne odpowiedzi. Dobrze, dobrze. Aczkolwiek został
jeden pomidor.
Pomidor został użyty.
Tak jest.
Pomidorem ktoś dostał.
Prawda. No i druga gra, czyli ping-pong, polegająca na tym, że mówimy tobie jakieś zdanie, sformułowanie, tak. A ty z kolei określasz to trzema słowami, które najbardziej ci się z tym kojarzą. Łukaszu, okay. Rozpocznij.
Konkursy DJ-skie.
Konkursy DJ-skie, talent, młodzież i... konie.
Dobrze. Imprezy na statkach lub łodziach.
Bujanie, wiatr we włosach, dobra zabawa.
Psytrance.
Produkcja muzyczna, zabawa z uczniami, kwasy.
Nauka produkcji z tutoriali z YouTube'a.
Konkurencja.
Nauka z YouTube'a, tak? Mhm. Wiele godzin spędzonych przy internecie, przy komputerze. Ciężka praca i próbowanie, testowanie.
Dzień po imprezie.
Dzień po imprezie. Napięty grafik, trasa. Czas to pieniądz.
Okej. Okay. Bardzo ładnie. Bardzo nam się to podobało.